Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Czas rozpocząć rozmowy niedokończone na antenie telewizji Trwama oraz Radia Maria. Śpieszę serdecznym słowem pozdrowienia do wszystkich naszych widzów oraz radiosłuchaczy. Cieszę się, że będziemy mogli przeżyć te najbliższe minuty naszego spotkania wraz z Wami, drodzy. Zapraszam również do współtworzenia czasu naszego spotkania. To dla nas niezwykle ważne, byśmy wspólnie te tematy tworzyli, podejmowali, nad nimi się pochylali. Tym bardziej, że dziś temat również niezwykle ważny. To polski system prawny w obronie najsłabszych. Nad tym tematem dzisiaj chcemy się pochylić, zobaczyć, co już jest zrobione w tym zakresie, co jest czynione, co jeszcze trzeba uczynić, aby najsłabsi byli chronieni. Również chcemy zdefiniować tych najsłabszych, kim oni są. A pomogą nam w tym nasi dzisiejsi goście, których bardzo serdecznie witam. Są to wiceministrowie sprawiedliwości, pan dr Marcin Romanowski oraz pan Piotr Cieplucha. Bardzo serdecznie panu witam na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maria.
Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czas niezwykle gorący, nie tylko jeśli chodzi o temperaturę, ale również o różnego rodzaju wydarzenia, także i o wydarzenia związane z troską o najsłabszych. I tak spoglądając, to najsłabszy od razu gdzieś w pierwszej kolejności przychodzi na myśl rodzina. Rodzina, która jest fundamentem każdego społeczeństwa. I dzisiaj widzimy, no jest wiele czynione, aby rodzinę zdewaluować, aby ją zniszczyć, aby również i wykrzywić jej obraz. Jest również i wiele spraw, wiele rzeczywistości, które są do uregulowania w przestrzeni rodziny. Wiele również pewnego rodzaju nadużyć, chociażby te ostatnie doniesienia medialne, które wstrząsnęły naszą ojczyzną o przemocy, również i domowej, są dla nas bardzo, bardzo no, smutne i zatrważające. Widzimy z statystyk policyjnych, że przemoc domowa spada, jeśli chodzi o ilość. I to widzimy chociażby na podstawie danych za 2020 rok, kiedy tych przestępstw było ponad 85 tysięcy. W roku 2022 tych przestępstw było ponad 71 tysięcy. Widzimy ten spadek. Niemniej jednak jest to no, ogromna ilość. I pytanie do naszych gości, czy ten spadek jest związany między innymi z wprowadzeniem w 2020 roku tak zwanej ustawy antyprzemocowej i jak skutecznie przeciwdziałać właśnie przemocy domowej i na ile ofiary tejże przemocy mogą dzisiaj liczyć na taką systemową pomoc? Panie ministrze, kieruję to pytanie do pana ministra doktora Marcina Romanowskiego.
Myślę, że w dużej mierze można coś takiego powiedzieć, bo te działania, które podejmujemy jako Ministerstwo Sprawiedliwości pod kierownictwem pana ministra Zbigniewa Ziobry, jako cały rząd Zjednoczonej Prawicy, one rzeczywiście są ukierunkowane na to, aby chronić rodzinę, która jest naszym tym najważniejszym dobrem, jest tą wspólnotą, naturalną wspólnotą, w której człowiek może wzrastać, rozwijać się. I musimy rodziny bronić. Rzeczywiście musimy rodziny bronić przed tymi wieloma zagrożeniami, bo z jednej strony to jest ta agresja ideologiczna, ale też dużo przemocy. Natomiast zacząłbym od takiej uwagi, która wydaje mi się być też ważna, żeby osadzić tę naszą dyskusję też w tej dobrej perspektywie, bo wczoraj akurat w Tomaszowie Lubelskim zaczęliśmy na Lubelszczyźnie kampanię związaną z 800+. I myślę, że to jest też bardzo ważne, żeby o tym mówić, że polskie rodziny dzięki 500+, a teraz 800+, rzeczywiście zyskują to niesamowite wsparcie. To jest taka naprawdę prawdziwa kontrrewolucja na rzecz rodzin, godności, przywracania godności rodzin, szczególnie właśnie tych wielodzietnych, czy właśnie rodzin z dziećmi, no bo kiedyś bieda miała rzeczywiście twarz dziecka, tak? To się skończyło. Skończyły się, dzięki Bogu, już te zakupy na zeszyt, jak to miało miejsce kiedyś wcześniej, za czasów Platformy Obywatelskiej czy PSL-u. No i cóż, taka refleksja tam się nam nasunęła, że gdyby to były czasy no, właśnie poprzedniej koalicji, no to by padło hasło pieniędzy nie ma i nie będzie, a tutaj pada hasło, że było 500+, teraz jest 800+. To jest to wsparcie bardzo realne, dzięki temu rodziny mogą sobie pozwolić na wspólny wyjazd z dziećmi na wakacje, mogą pozwolić sobie na dodatkowe zajęcia dla dzieci, na wykupienie zajęć sportowych, czy kupno butów na WF i wiele, wiele innych. Ale oprócz tego rzeczywiście rodziny borykają się z wieloma problemami, o których ojciec wspomniał. No, bardzo często to są domy, które nie tworzą tej rodziny w tym sensie, w jakim my myślimy, uporządkowanej z sakramentalnym małżeństwem, ale często to są różnego rodzaju środowiska, wspólnoty domowe o charakterze patchworkowym. Tak? I rzeczywiście ustawa antyprzemocowa, o której mówimy, ona... Może tak z perspektywy takiej już czysto naukowej, żeby powiedzieć z całą, 100% odpowiedzialnością, że ten trend wzrostu zagrożenia przemocą domową udało się zatrzymać i odwrócić, to może jeszcze za wcześnie, no bo to potrzeba paru lat, żeby o tym mówić z pełną odpowiedzialnością, ale już z taką nieśmiałością można stwierdzić, że rzeczywiście to się zmienia. To się zmienia właśnie dzięki działaniu państwa, dzięki temu, że państwo wspiera najsłabszych, staje po stronie właśnie tych osób, które wcześniej, cóż, nie miały tej pomocy. Udało nam się przerwać tę spiralę strachu, niepewności, no bo kiedyś faktycznie było tak, że jak była przemoc w domu, no to kobieta albo pozostawała pod jednym dachem ze sprawcą. No trudno sobie wyobrazić, żeby chciała zeznawać przeciwko niemu, albo musiała uciekać z domu, często z dziećmi. Znamy historię chociażby z ośrodków Funduszu Sprawiedliwości, że takie osoby często błąkały się zimą po mieście, aż ten partner się uspokoi, zaśnie czy wytrzeźwieje. Tak? No bo przecież to alkohol i różne uzależnienia to są korelaty przemocy, a nie tradycyjna rola mężczyzny, która jest właśnie związana przecież z ochroną najsłabszych, a nie z agresją, czy religia, tak jakby chciała to chociażby konwencja stambulska nam próbować narzucać. A więc rzeczywiście wiele udało się zrobić, również te ostatnie działania, bo w połowie sierpnia teraz wejdzie poszerzenie tej ochrony, bo przypomnę, że ta ustawa już obowiązująca od prawie 3 lat doprowadziła do sytuacji, że można usunąć na 14 dni sprawcę przemocy z tego domu. I to jest właśnie ta przestrzeń bezpieczeństwa, gdzie później można podjąć, osoba dotknięta przemocą może podjąć dalsze działania, zwrócić się chociażby do sądu cywilnego, co też jest ważne. Osoby takie często nie chcą wszczynać postępowań karnych w stosunku do swojego partnera. Mówię partnera, bo często to nie są małżonkowie, prawda? I to rzeczywiście działa i poszerzamy tę ochronę, na przykład o zakaz wstępu w takie miejsca, jak już nie tylko dom, ale również na przykład szkoła, żeby dzieci były bezpieczne, żeby nie były nachodzone właśnie w szkole przez takiego agresywnego, natrętnego sprawcę, czy miejsce pracy, czy miejsce uprawiania sportu. Też zakaz kontaktowania się, bo dzisiejsze czasy też powodują, że ta przemoc ma również charakter taki wirtualny. Tak? Często osoby są nękane nocnymi telefonami, czy jakimiś wiadomościami tekstowymi za pomocą różnych komunikatorów. Więc to są te narzędzia, które wprowadzają realną i rzeczywistą ochronę. Wolno od tej ideologii, którą próbuje nam narzucać lewa strona, próbując fałszować rzeczywistość i twierdzić, że to religia, że to tradycja jest źródłem przemocy. Jest dokładnie odwrotnie i dane chociażby nawet samej Komisji Europejskiej pokazują, że tam, gdzie wdraża się genderowe ideologie, tam przemoc jest większa, a tam, gdzie mamy tradycyjne społeczeństwa, bardziej w Europie Środkowej, tam ten poziom przemocy jest znacznie, znacznie mniejszy, a Polska staje się rzeczywiście coraz bezpieczniejszym krajem.
Pan minister wspomniał tutaj o tych takich filarach. Ustawa antyprzemocowa, tak zwana 2.0, która wejdzie od 15 sierpnia. Również pan minister wspomniał o tej ustawie Kamilka, która została ostatnio przyjęta przez Sejm i o tych rozwiązaniach, które ona wprowadza ogólnie. A jeśli chodzi o szczegóły, to tam między innymi są te tak zwane standardy ochrony małoletnich i te standardy określają obowiązki pracowników i organizatorów w przypadku wystąpienia objawów przemocy. Jakie to obowiązki?
Standardy mają służyć temu, żeby rodzice, posyłając dzieci do jakiegoś miejsca, na przykład do szkoły, na zajęcia sportowe, do domu kultury, na jakieś tego typu zajęcia taneczne, czy śpiewu, czy nauki gry na instrumencie, żeby mieli poczucie, że w tej instytucji dzieci rzeczywiście są chronione. Chodzi o to, żeby były pewne zasady. Zasady, które powiedzą każdej osobie, która jest w tej organizacji, w tej instytucji, co ma zrobić, jeżeli widzi przemoc w stosunku do dziecka. I bardzo często to nie będzie przecież przemoc dorosłego, prawda, w stosunku do dzieci, ale również ta przemoc rówieśnicza, która przecież tak wielkim problemem jest również współcześnie. Młodzież, która no właśnie jest wychowywana w tym duchu rób ta, co chce ta, często właśnie podważając wszystkie możliwe autorytety, no niestety wychowywana jest w duchu, że przemoc rozwiązuje te problemy. To oczywiście jest fałsz, ale z tym problemem rzeczywiście realnie się mierzymy. I właśnie chodzi o to, żeby każda osoba, i dorośli, i dzieci wiedzieli, co mają zrobić, jeżeli widzą przemoc w stosunku do innych dzieci, czy młodzieży, czy oni sami są ofiarą. I co ważne, bo na przykład w takim miejscu, w szkole chociażby, takim powiernikiem dziecka może niekoniecznie być wychowawca, dyrektor, ale może być na przykład pani, która podaje w stołówce. I on również powinna wiedzieć, że jeżeli widzi taką sytuację, co ma zrobić, żeby nie było tak, że wszyscy widzieli, a nikt nie potrafił pomóc. Bo to nie jest tak też, że to jest wina tylko i wyłącznie pewnej takiej znieczulicy. Ona niestety też jest, ale myślę, że to jest też w dużej mierze problem tego, że no cóż, jeżeli stykamy się z taką sytuacją dla nas zaskakującą, niezrozumiałą, po raz pierwszy widzimy coś takiego, spotykamy się z sytuacją przemocy, to często sami nie wiemy, co zrobić. I chodzi o to, żeby znając te zasady, żebyśmy wiedzieli i reagowali.
Kiedy, zwracam się tutaj do naszych gości, doczekamy się takiego sprawnego instrumentu karania bez względu na przynależność środowiskową pedofilów? Tutaj ukaranie przestępstw na tym tle no, powinno być naszą wspólną sprawą wszystkich Polaków, ale również i wszystkich mediów. Co nie jest takie jasne, chociażby to dość mocno ukazał dokument pana Mariusza Zielkę, film Bagno, który obrazuje taki no, ponury, jakże ponury obraz tuszowania pedofilii, o ile nie jest ona doświadczeniem Kościoła. O takiej przez te media mainstreamowe w dużym wypadku wypada mówić. Ale jeśli jest ona udziałem innych środowisk, to przez część mediów mainstreamowych już nie wypada mówić o takim dramatycznym doświadczeniu. I pytanie o ten obraz, dlaczego tak się dzieje, i czy doczekamy się takich instrumentów, które nie będą zważały na przynależność środowiskową, tylko wszystkich będą pociągały do odpowiedzialności za te wstrząsające, karygodne czyny.
Tak, ja miałem okazję obejrzeć film dokumentalny Bagno jeszcze w takiej formie przedpremierowej i moje wnioski są trzy w jego wyniku. Pierwszy, taki najbardziej bolesna płaszczyzna to po prostu cierpienie ofiar pedofilii, ofiar, które no, próbują dojść do sprawiedliwości. Niestety tej sprawiedliwości nie są w stanie się doczekać. Druga kwestia to właśnie ta bezsilność. Pewne środowiska, czy biznesowe, czy artystyczne, które są na tyle mocne, że są w stanie bronić osobę, która jest podejrzana o popełnienie czynu pedofilskiego za wszelką cenę. No i ta trzecia płaszczyzna szokująca to postawa mediów. Zresztą powiem Państwu, że dziennikarz śledczy Mariusz Zielkę, którego miałem okazję poznać w trakcie premiery tego filmu, powiedział mi wprost: panie ministrze, ja jestem liberałem. Ja rzadko, praktycznie w ogóle nie chodzę do kościoła. I w życiu by mi nie przyszło do głowy, żeby no, występować w obronie kościoła, żeby no, walczyć z tym fałszywym przeświadczeniem, że w kościele jest jakaś nadreprezentacja osób o skłonnościach pedofilskich. Ale Wszystko, zarówno filmy braci Sekielskich, jak i materiał TVN-u, tworzony przez właśnie środowisko, w którym autor filmu Bagno się obracał, były tworzone. To początkowo razem z pewnym znanym adwokatem, byłym sędzią, który słynie z tego, że atakuje Kościół katolicki, atakuje hierarchów, atakował również wprost świętego Jana Pawła II, że właśnie on miał bronić wszystkich ofiar, wszystkich czynów pedofilskich. Tymczasem pan redaktor z czasem, kiedy właśnie zaczęły docierać do niego sygnały, na przykład dotyczące Krzysztofa S., który prowadził popularny młodzieżowy program w latach 80. i 90. i wtedy w większości swoich czynów najprawdopodobniej się dopuszczał. Kiedy inne ofiary zaczął przyprowadzać z innych jeszcze grup zawodowych, to nagle okazało się, że nie ma zainteresowania ze strony mediów, a jeszcze tenże właśnie adwokat najprawdopodobniej doszło w tym wypadku do złamania zasad jego pracy zawodowej, bo kontaktował się ze sprawcami, próbował uzyskać podwójną korzyść, grając niejako na dwa fronty. I to wszystko doprowadziło do tego, że właśnie powstał ten film. Tutaj rodził się on, z tego co wiem, w pewnych bólach. Natomiast jeżeli chodzi o jego przesłanie, to myślę, że jest jeszcze ta pozytywna strona, która łączy się również z działaniami Ministerstwa Sprawiedliwości, które konsekwentnie od wielu lat wdraża przepisy, które mają zwiększyć zakres ochrony prawnej osób, które są ofiarami czynów pedofilskich. Pierwszy taki krok to stworzenie rejestru osób, które dopuściły się czynu zabronionego na tle seksualnym, tak zwany rejestr pedofilów, czyli jawny rejestr, do którego każdy z nas ma dostęp w internecie. Możemy sprawdzić, czy w naszej okolicy osoba, która była karana za tego typu czyny, się znajduje, czy stanowi zagrożenie dla dzieci w okolicy. Druga rzecz to bezwzględny, obligatoryjny zakaz pracy z dziećmi dożywotni dla osób, które dopuściły się tego rodzaju czynów. Trzecia rzecz, też nowość, wprowadzenie recydywy pedofilskiej. Czwarta rzecz wreszcie to zaostrzenie wymiaru kar. Wcześniej to było od 3 do 15 lat, w szczególnych przypadkach, tych najbardziej okrutnych od 5 do 15 lat. Dzisiaj jest to co do zasady od 5 do 30 lat pozbawienia wolności, a w tych szczególnych przypadkach, które niestety, ale najczęściej kończą się śmiercią ofiary, jest to już kara bezwzględnego dożywocia, bowiem sprawcy takich czynów niestety, ale po wyjściu na wolność najczęściej wracają do popełnianych przestępstw. Tutaj nie ma dobrych metod, żeby wyleczyć tego typu skłonności, żeby wyzbyć się ich u osób, które odbywają taką karę pozbawienia wolności. I wreszcie ostatnia rzecz, ta właśnie, która się wiąże z nadzieją, która wynika z tego filmu, czyli nieprzedawnianie się czynów pedofilskich. Obecnie mamy jeszcze taką sytuację, że jest to okres przedawnienia 20 lat i 30 lat w przypadku sytuacji, gdzie już zostało wszczęte postępowanie. Teraz od października już nie będzie przedawnienia, bo właśnie sprawa pana S. pokazuje, że ofiary, które 30-40 lat temu nawet stwierdzono, nawet polski wymiar sprawiedliwości stwierdził, że faktycznie są one ofiarami czynów pedofilskich, no to czyny te uległy przedawnieniu. Chociaż najnowsza informacja z dzisiaj wskazuje na to, że jednak te ofiary były również w okresie późniejszym, bo właśnie prokuratura okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo i wystąpiła już z aktem oskarżenia wobec właśnie pana Krzysztofa S. i chodzi o czyn z 2017 roku. Krzysztof S. jest głównym antybohaterem tego właśnie filmu dokumentalnego. I nadzieja właśnie wiąże się z tym, że będzie możliwość dochodzenia sprawiedliwości i myślę, że w wyniku tego filmu będzie też, z tego co wiem, we wrześniu druga część, która będzie poświęcona między innymi tym osobom, które gdzieś tworzą tą sferę mediów mainstreamowych i ich postawie, doprowadzi do tego, że te osoby, które na przestrzeni kilkudziesięciu lat mogły być ofiarami, a jeszcze się nie ujawniły, że właśnie zdecydują się na to. Rozmawiałem z wieloma osobami, które właśnie miały taką rozterkę po latach, czy właśnie dochodzić do sprawiedliwości i najczęściej one się na to decydują ze względu na to, że ta trauma jednak zostaje przez całe życie i często doprowadzenie takiej sprawy do końca, ukaranie sprawcy nawet w sumie nie chodzi o samą karę dla niego, ale samo to, żeby polski wymiar sprawiedliwości stwierdził, że faktycznie ta osoba jest winna temu czynowi, doprowadza do tego, że gdzieś jednak w świadomości ofiar jest taki ten moment zamknięcia pewnego rozdziału niedokończonego w ich życiu.
To działania, które są podejmowane, pewnie też i w ramach Krajowego Planu Działania na rzecz ochrony dzieci przed przestępstwami na tle seksualnym. To rzeczywistość, która z pewnością wymaga wielkiej uwagi i również szerokiego spojrzenia na to zagadnienie. Również na wstępie naszego spotkania pan minister Romanowski powiedział o zagrożeniach dla rodziny, o zagrożeniach wypływających czasem z wewnątrz, ale również płynących z zewnątrz. I tutaj nieustannie dla wielu spośród nas takim wielkim znakiem zapytania i pewnego rodzaju bolączką jest konwencja stambulska, która również w pewnym sensie redefiniuje rodzinę, redefiniuje takie pojęcia jak mama, jak tata, upatruje również i przemocy właśnie w tej naturalnie rozumianej rodzinie. Jaka przyszłość? Ponieważ widzimy, że agendy unijne bardzo konkretnie, systematycznie realizują ten plan wdrożenia. Jak tutaj na tym tle również i nasza ojczyzna i rodzina w naszej ojczyźnie może stanąć w swojej obronie.
Rzeczywiście jesteśmy pod takim huraganowym ogniem ideologicznym ze strony instytucji europejskich, niestety przede wszystkim chociaż Narodów Zjednoczonych, po części również z takim uporem godnym naprawdę lepszej sprawy. Jest tyle wyzwań przed nami w kontekście naprawdę wielu spraw, bezrobocia, inflacji, wojny na Ukrainę. A czym się zajmuje Komisja Europejska i Parlament Europejski? Właśnie przepychaniem na siłę genderowej ideologii i chociażby parę tygodni temu mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy konwencja stambulska, do konwencji stambulskiej przystąpiła Unia Europejska jako całość. Wbrew jakimkolwiek zasadom, bo jest to akt prawny, akt normatywny, który tylko w bardzo niewielkim stopniu dotyczy kompetencji europejskich, a tak naprawdę pozostaje w obszarze kompetencji państw członkowskich. Więc wbrew tym zasadom, że tego typu umowy powinny być, jeżeli miały być ratyfikowane przez Unię Europejską, musi być zgoda wszystkich państw. Polska oczywiście była tutaj przeciwna. To zostało przepchnięte większością głosów. To przy okazji pokazuje, że również w tym, a może nawet przede wszystkim w tym obszarze wartości, aksjologii mamy do czynienia z swego rodzaju kulturkampfem i też uderzeniem w państwa narodowe, bo przy okazji widzimy, jak konwencja stambulska jest przepychana właśnie wbrew traktatom, łamiąc zasadę jednomyślności właśnie większością głosów. Do czego doprowadzi to w perspektywie prawnej, to naprawdę trudno powiedzieć, bo już teraz przecież 6 państw nie jest związanych, mówię tutaj tylko i wyłącznie o państwach członkowskich Unii Europejskiej, nie jest związany konwencją stambulską, a chociażby Bułgaria wprost stwierdziła, że konwencja stambulska jest sprzeczna z konstytucją bułgarską, więc funduje nam się chaos prawny. Działa się wbrew interesom tak naprawdę ofiar przemocy domowej, bo to jest ideologia tego problemu. Polska pokazuje, że można z tym problemem walczyć w sposób zupełnie wolny od ideologii i to jest efektywne. Z kolei inne państwa pokazują, że jeżeli wplata się w to genderową ideologię, efekt jest dokładnie odwrotny od zamierzonego. I to jest właśnie realny problem, bo rzeczywiście konwencja stambulska właśnie jest takim swego rodzaju neomarksistowskim manifestem. Zaczyna się właśnie od takiego manifestu, że to tradycyjne wartości, tradycyjna rodzina, czasami religia jest źródłem przemocy, zapominają, że przecież tutaj mamy do czynienia z uzależnieniami, alkohol, narkotyki, innego rodzaju używki. I źle definiując źródła przemocy w sposób ideologiczny, w sposób oczywisty nie będzie działać efektywnie. A w zamian za to tworzy tę niebezpieczną agendę, bo formułuje obowiązki, żeby wprowadzać właśnie genderową agendę na każdy etap edukacji, poczynając od najmłodszych lat, nie tylko tej formalnej, ale również nieformalnej, czyli harcerstwo miałoby być już genderowe, również prywatne szkoły, również szkoły katolickie czy religijne w ogóle musiałyby przecież taki rodzaj antywartości wprowadzać. Natomiast problem polega na tym, że to jest dopiero niestety początek. Przepraszam, że tak powiem, ale patrząc na treść konwencji stambulskiej i porównując ją z tymi aktami, które teraz są proponowane, to naprawdę konwencja stambulska przestaje być takim problemem, jakby się wydawał. To jest to, oczywiście to był ten pierwszy krok, ale przecież teraz mamy na agendzie i dyrektywę antyprzemocową, która już wprost, jawnie, wszędzie to genderową agendę chce wprowadzać. Idąc dalej, już nawet nie dyrektywę, ale rozporządzenie, czyli akt prawny, który jeżeli zostałby przyjęty, wiązałby bezpośrednio wszystkie państwa członkowskie i miałby w przypadku kolizji z naszymi ustawami zastosowanie przed tymi ustawami. A co rozporządzenie proponuje? Ono proponuje wprowadzenie tylnymi drzwiami uznawania homoadopcji, również w Polsce. Czyli ktoś sobie wyjeżdża za granicę, tam zawiera związek pseudo-małżeński z osobą tej samej płci, kupuje sobie dziecko, bo rozporządzenie jednocześnie wprowadza legalizację surogacji, czyli handlu dziećmi. Można sobie wejść na stronę gdzieś w Holandii jakiegoś portalu i sobie wybrać płeć, kolor oczu, kolor włosów, wszystko tak naprawdę i sobie dziecko kupić. To zresztą, jak domyślamy się, jest z sobą powiązane. I tego typu rozwiązania w tych państwach, gdzie one są legalne, aż trudno tutaj czasami odpowiednich słów dobierać, żeby opisać tę pseudoprawną rzeczywistość. Jeżeli doszłoby, że polski obywatel z obywatelem innego państwa zawarłby taki związek, kupił sobie dziecko i adoptował, to my byśmy musieli automatycznie w Polsce uznawać tę więź filiacyjną, nie wiem jak to nazwać nawet, jeszcze do naszych rejestrów stanu cywilnego to wprowadzać. To jest kompletnie sprzeczne z zasadami porządku prawnego Polski, jest sprzeczne kompletnie z konstrukcją też Unii Europejskiej, która uznaje tradycje konstytucyjne i tego typu kompetencje pozostawia w państwach członkowskich. Na szczęście, przynajmniej w teorii, to jest rozporządzenie, które musiałoby być głosowane w zasadzie jednomyślności, ale patrząc, co się działo z konwencją stambulską, można mieć niestety pewne obawy, czy nie dojdzie do jakiegoś kolejnego oszustwa, obejścia traktatów. To przy okazji pokazuje, jak ważna jest zasada jednomyślności. To właśnie dlatego jest taki atak na weto, na zasadę jednomyślności, bo ona gwarantuje, że nie będą takie rzeczy wbrew traktatom wprowadzane chociażby do polskiego porządku prawnego, a więc te rzeczy się z sobą łączą. Obrona rodziny, obrona kościoła i obrona państwa narodowego.
Obrona. Słowo dość istotne. Słowo, które może za niedługo stać się słowem pewnego rodzaju synonimem mowy nienawiści. Bo to, co pan minister przed chwilą powiedział, myślę, że już niektórzy za taką mowę mogliby uznać. To jest też symptomatyczne. Dziennikarz, celebryta rozjeżdża na pasach osobę w podeszłym wieku. Jakie są konsekwencje? Nijakie. Młoda dziewczyna w przypływie sprzeciwu wobec treści ideologicznych wyrywa torbę w barwach logotypu LGBT. Jakie są konsekwencje? 3 lata więzienia. Pytanie, czy za niedługo obrona będzie karana w naszym państwie?
No, tutaj w zasadzie to są 2 elementy, które szokują. Po pierwsze, to sam skandaliczny wyrok sądu, który doprowadza do tego, że młodej dziewczynie niszczy się życie, oskarża się ją o, co jest oczywiście niezgodne z prawdą, o rozbój. Wartość tej torebki to około 15 zł, jak zdążyłem się zapoznać z materiałem w tej sprawie, więc nie ma tutaj mowy o jakimkolwiek rozboju, co najwyżej można by ją było karać na zasadzie jakiegoś wykroczenia i na zasadzie mandatu karnego, a na pewno nie karą 3 lat pozbawienia wolności. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny, pan Zbigniew Ziobro skorzystał ze swoich prerogatyw i możliwości, jeżeli chodzi o przerwanie wykonania kary. Udało się to w ostatnim czasie zrobić. I to, co jeszcze bardziej mnie szokowało, to dzisiejsze oświadczenie części środowiska, oczywiście nie całego, ale części środowiska sędziowskiego, zrzeszonego w Stowarzyszeniu Justicja, które zaatakowały pana ministra, wskazując na to, że broni on przestępców. No to jest jakiś kompletny absurd. Ja też wielokrotnie się z tym spotkałem, chociażby przy wypowiedziach, że gender albo LGBT to jest ideologia neomarksistowska. Ale tak właśnie w istocie rzeczy jest. Jeżeli zapoznamy się, też odnosząc się do tego, o czym mówił przed chwilą pan minister Marcin Romanowski, z manifestem Marksa z 1848 roku, to tam jeden z podstawowych punktów, jeżeli chodzi o przebudowę dotychczasowego świata, było uderzenie w rodzinę jako tą podstawową komórkę społeczną, jako tą jednostkę, w której drzemią te żywotne siły narodów, grup etnicznych. Sowieci próbowali jeszcze przed wojną stworzyć nowego człowieka, Homo Sovieticus, czynili takie eksperymenty, gdzie realnie chcieli rozbić rodzinę, doprowadzali do tego, że dzieci, czy sieroty, czy dzieci wyrywane z ich własnych rodzin były zgrupowane w takim ośrodku, gdzie na przykład pozbawiano je prawa własności, gdzie nie uczono podstawowych zachowań. Natomiast efekt tego eksperymentu był tak straszliwy, że sami komuniści się przerazili i później, proszę zauważyć, czy w PRL-u, czy w Związku Sowieckim rodzina nie została całkowicie zniszczona, ale ci sami marksiści doprowadzili do tego, że w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat 60. mieliśmy rewolucję obyczajową. Rewolucję, która do nas, do Polski gdzieś pod koniec lat 80. dopiero zaczęła napływać z pewnym opóźnieniem. Dlatego u nas to samo pokolenie, które wtedy jej doświadczyło w Stanach Zjednoczonych czy na zachodzie Europy, no, dla naszego pokolenia właśnie, które dorastało w tamtym czasie pod koniec lat 60. jest to zjawisko obce. I dzisiaj właśnie jest ta kontynuacja w postaci już zinstytucjonalizowanych działań podejmowanych przez różne agendy Unii Europejskiej, które teraz nabrały pewnej dynamiki, bo ja uważam, i to jest też kolejna, myślę, że nadzieja, którą warto też w serca naszych odbiorców, naszego programu wlać, że jednak te trendy się odwracają wśród młodych Europejczyków. Widzimy na przykład we Francji coraz więcej jest informacji o tym, że Kościół się tam odbudowuje, że młodzi Francuzi są coraz bardziej jednak wierzący w porównaniu do poprzednich pokoleń. I podejrzewam, że to odwrócenie, bo to jest też takie, proszę zauważyć, odbieranie nam wolności w różnych sferach. W sferze wolności wiary, sumienia, wyznania, w sferze tego, w jaki sposób mamy prowadzić swój własny styl życia, no bo przecież z tymi kwestiami neomarksistowskimi łączą się również kwestie związane z polityką klimatyczną i to wszystko godzi w naszą sferę wolności, co powoduje bunt wśród mieszkańców Europy, stąd to zintensyfikowanie działań, ale ja mam nadzieję, że to tylko doprowadzi do tego, że już będzie efekt kuli śniegowej i uda nam się już w niedalekiej przyszłości odwrócić te wszystkie negatywne zmiany.
Polski system prawny w obronie najsłabszych to temat, który podejmujemy w ramach rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja. Serdecznie zapraszam do współtworzenia czasu naszego spotkania. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery w naszej rodzinie 536 6300 lub 536 600 400 oraz dwa numery dla telefonujących spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014. Serdecznie zapraszam. Naszymi gośćmi są wiceministrowie sprawiedliwości, pan dr Marcin Romanowski oraz pan Piotr Cieplucha. Bardzo dziękujemy panom za to zarysowanie tego kontekstu. To oczywiście są pewnego rodzaju tylko i takie namiastki tematyki, która związana jest z obroną najsłabszych. I jeśli chodzi o tę obronę najsłabszych, tutaj zwracam się w kierunku pana doktora Marcina Romanowskiego. Panie ministrze, wymiar sprawiedliwości. I pytanie o dostępność wymiaru sprawiedliwości dla nas, obywateli, bo mamy niejednokrotnie takie doświadczenie, że człowiek pozostaje ze swoją biedą sam. I kiedy naprawdę coś się człowiekowi nie układa, kiedy jakaś niesprawiedliwość go spotyka, to wtedy, no niestety, ale gdzieś tej pomocy znikąd szukać, bo zasieki, bo mury, bo urzędy, bo kolejne drzwi, bo przepisy, nie da się nic zrobić. Co jest czynione w tym zakresie, aby przybliżyć do obywatela wymiar sprawiedliwości w sprawach, może w ujęciu ogólnospołecznym błahych, ale dla konkretnego człowieka to są bardzo ważne sprawy, bo są sprawy dotyczące jego i jego najbliższej rodziny.
Tak, to jest to bardzo ważne wyzwanie, żeby wymiar sprawiedliwości był z jednej strony sprawny, a z drugiej strony przyjazny. Nie zawsze da się te zasady połączyć, ale na pewno dużo, dużo jest tutaj zrobione i sporo też ciągle przed nami. Cóż, na pewno cały system nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego na tym etapie właśnie przedsądowym, on jest bardzo pomocny, aby uzyskać tę podstawową informację prawną, uzyskać prostą poradę prawną, nie tylko ustnie, ale też na piśmie, przygotowanie projektu pisma procesowego, na przykład, żeby wszcząć postępowanie. I bardzo ważna zmiana od 2019 roku, od początku roku, że tam pomagają nie tylko prawnicy, ale również doradcy obywatelscy, czyli ludzie, którzy często nie są prawnikami, ale potrafią być takimi osobami, można by powiedzieć, pierwszego kontaktu, trochę poprowadzić za rękę. I myślę, że ten system, który chociażby w okresie pandemii działał również w formie zdalnej, ta dostępność dzięki temu była większa, bo często osoby, które mają problem z poruszaniem się, mogły po prostu zadzwonić czy połączyć się za pomocą jakiejś aplikacji i porozmawiać z prawnikiem. Teraz zmieniamy przepisy, aby taka możliwość była również poza okresem pandemii. Również nasze ośrodki z Funduszu Sprawiedliwości to są te punkty. One są w każdym mieście, gdzie jest sąd rejonowy. Są dostępne i ukierunkowane dla osób, które są pokrzywdzone przestępstwem, ale tam również nie trzeba żadnych zeświadczeń z prokuratury czy z policji. Oczywiście, jeżeli one są, to znacznie lepiej, bo już można więcej powiedzieć, więcej pomóc, ale tam po prostu można zadzwonić, poprosić o pomoc i na pewno bardzo szybko będzie można się spotkać znowuż z taką osobą pierwszego kontaktu, której zadaniem jest identyfikowanie tych wszystkich potrzeb. I ona już potem pokieruje, co zrobić, żeby na przykład wezwać policję czy napisać wniosek do sądu. I wiele, wiele właśnie takich rozwiązań. Natomiast jeżeli chodzi o takie działania ukierunkowane już na jakieś specyficzne grupy, to myślę, że tutaj dla nas bardzo poważnym wyzwaniem, z którym radzimy sobie, myślę, że całkiem nieźle, to jest dostępność wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami, i tymi fizycznymi, i tymi intelektualnymi. Parę tygodni temu był raport Justice Scoreboard. To jest taki raport, ewaluacja dokonywana przez Komisję Europejską, więc instytucję, która myślę, że nie za bardzo lubi Ministerstwo Sprawiedliwości, i jesteśmy tam na drugim miejscu w Europie, jeżeli chodzi właśnie o dostępność polskich sądów, polskiego wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami. Ciągle realizujemy zresztą nowe projekty. We wspomnianej ustawie antyprzemocowej 2.0 wprowadzamy nawet specjalny, zupełnie taki nowy, właśnie przyjazny tryb przesłuchania dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, w szczególności dla osób, które mają problemy właśnie z komunikowaniem się, z postrzeganiem. Bo takie osoby rzeczywiście częściej niż osoby, które normalnie się komunikują, no, stają się ofiarami przestępstw, prawda? Łatwiej je oszukać, łatwiej w stosunku do nich stosować jakąś przemoc i one po prostu nie potrafią o tę pomoc poprosić, tak? Więc chodzi o to, żeby no, te osoby były rzeczywiście wysłuchane z udziałem biegłego chociażby w zakresie komunikacji alternatywnej czy wspomagającej, czyli również za pomocą właśnie tych obrazków, tak, żeby rzeczywiście osoba z niepełnosprawnością, ale świadoma jednak, że ma prawa, mogła tę ochronę uzyskać. Oczywiście też wzmacniamy inne rozwiązania, jak w ustawie Kamilka, kuratora dla osób z niepełnosprawnością, niepełnosprawnością. To też jest bardzo mocne i bardzo ważne rozwiązanie, które mam nadzieję już wkrótce będzie obowiązywać. No i cały obszar tej dostępności dziecka do wymiaru sprawiedliwości. Mówimy dziecka, ale przecież bardzo często chodzi o młodzież kilkunastoletnią, więc wzmacniamy przepisy dotyczące wysłuchania dziecka. Wcześniej wzmocniliśmy przepisy dotyczące przesłuchania dzieci, żeby to przesłuchanie było jeszcze bardziej takie empatyczne. Szczególnie w tych sprawach właśnie, o których mówił pan minister Cieplucha, tych właśnie związanych z przestępstwami na tle seksualnym. Te przestępstwa rzeczywiście zostawiają w ludziach taki ślad, który trudno jest naprawić i tutaj bardzo łatwo o wtórną wiktymizację. Dlatego z tą wrażliwością i empatią to wysłuchanie czy przesłuchanie powinno mieć miejsce. I jeżeli chodzi o dostępność, to myślę, że też pouczenia, różnego rodzaju wyjaśnienia, informacje, one w ustawie antyprzemocowej 2.0, bo ta ustawa tak się nazywa, ale tak naprawdę ma dwa komponenty. Ten antyprzemocowy i właśnie ten, o którym mówimy, przyjaznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Tam wprowadzamy tym prostym, normalnym, nie takim prawniczym, jak to zwykle prawnicy się często posługują, hermetycznym językiem, ale właśnie językiem, który będzie, właśnie to przygotowujemy, te wszystkie teksty, tak, wspólnie z ekspertami od prostego języka, takie są czasy, one będą pisane właśnie z perspektywy tego odbiorcy, który musi je zrozumieć. I cóż, na koniec szkolenia. Myślę, że sprawa Kamilka również pokazała, że z jednej strony jest wielu sędziów w wydziałach rodzinnych, też karnych, czyli wysłuchania, przesłuchania dziecka, którzy się szkolą, podnoszą swoje kompetencje, ale za każdym razem, jak o tym gdzieś rozmawiam na konferencji ze specjalistami, to oni mówią tak, tylko że my ciągle widzimy te same twarze, tak? A sędziów jest kilka tysięcy, prawda, którzy są w tych wydziałach i w tych sprawach orzekają, więc wprowadziliśmy po prostu prosty obowiązek. Co 4 lata, minimum co 4 lata z tych wydziałów karnych, z tych wydziałów rodzinnych, w sprawach rodzinnych, opiekuńczych, sędziowie po prostu muszą się szkolić z komunikacji z dzieckiem, z osobami ze szczególnymi potrzebami, bo to często jest tak, że nie jest tak, że oni nie chcą, czy nie mają czasu, czy ochoty, ale często po prostu nie potrafią. I to jest bardzo ważne, żeby podnosić te kwalifikacje, żeby wysłuchać, zrozumieć i dostrzec i dać to bezpieczeństwo, szczególnie tym najsłabszym.
Doktor Marcin Romanowski oraz pan Piotr Cieplucha, wiceministrowie sprawiedliwości, suwerenna Polska, a dzisiejszy temat naszego spotkania to polski system prawny w obronie najsłabszych. Zapraszamy również widzów oraz radiosłuchaczy do współtworzenia. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Panowie ministrowie.
Kogo witamy? Skąd?
Jerzy Brzosów. Niestety muszę przyznać rację bardzo wielu osobom, którzy wprost negatywnie wypowiadają się o środowisku sędziowskim, dlatego że sam dostrzegam przejawy takiego właśnie traktowania. Chodzi o sprawę cywilną, spadkową, brak tutaj konsekwencji prowadzi do tego, że dochodzi do przestępstw przeciwko zdrowiu czy nawet życiu, jeśli chodzi o moją osobę. Jest to pokłosie braku funkcjonowania sprawiedliwości w wymiarze sprawiedliwości. No, szereg osób, nawet sklepowa tutaj, powiedzmy w luźnej rozmowie, podkreśla, za to oni im płacą. Proszę Państwa, osoba małego dziecka Kamilka jest po prostu tylko wyrazem tego. Nie chodzi tylko o małe dzieci, ale także i osoby dorosłe, które jeżeli stykają się z osobami o przeciwnym światopoglądzie, gdzie do przeszłości dochodziło na przykład do tego, że jedna osoba drugą zesyłała na Syberię po to tylko, żeby przejąć majątek. Później budowano pomniki Armii Czerwonej, no czego przejawem jest pomnik z czerwoną gwiazdą, który jeszcze stoi w parku w Brzozowie. No to osoba, która nie ma takich, że tak powiem w cudzysłowie, osiągnięć w zetknięciu z wymiarem sprawiedliwości, no nie ma żadnych szans. Nie uznaje się gospodarstwa rolnego, uczeń, ponieważ akurat jestem geografem, w pierwszym półroczu klasy siódmej musi wiedzieć, co to jest gospodarstwo. Podobnie w klasie drugiej liceum również musi wiedzieć, co to jest gospodarstwo. Musi wiedzieć, że użytki zielone, że lasy wchodzą w skład gospodarstwa, że jeżeli jest małżeństwo, to obowiązuje wspólnota majątkowa, tworzy to gospodarstwo, no a sędzia, prokurator nie wie, no bo stąd. Właśnie akurat dostałem tutaj taką sprawę, mianowicie konkretnie mogę nawet tutaj sygnaturę podać.
Panie Jerzy, przepraszam bardzo, prosimy o przejście do meritum sprawy, do zadania pytania lub...
Tak, musimy podjąć działania radykalne, dlatego że trzeba sobie uświadomić, że za wschodnią granicą mamy działania wojenne i szereg takich działań w wymiarze sprawiedliwości jest po prostu działaniami równoległymi, poprzedzającymi i uprzedzającymi te działania za wschodnią granicą. My musimy sobie zdawać sprawę z tego, że ta wojna, która się toczy za wschodnią granicą, to właściwie ona miała dotyczyć Polski. Ta tak zwana interwencja specjalna w ciągu 3 dni miała doprowadzić do zajęcia Ukrainy i przesuwać się dalej na zachód. Dlatego tutaj w stosunku do sędziów, prokuratorów, jeżeli nie wywiązują się właściwie ze swoich obowiązków, no trzeba podjąć działania bardzo radykalne. Istnieje, bierze się Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bierze się Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i proszę Państwa, no reguluje się tą sprawę. Nigdzie sędziowie nie mają takich uprawnień jak w Polsce. Ja nie uważam, żeby sędzia, który skończył studia w Rzeszowie, no był jakąś inną osobą ode mnie, która skończyła studia w Krakowie.
Mhm. Panie Jerzy, pozwoli Pan, że do tej gamy tematów, które Pan poruszył, poprosimy, aby odnieśli się nasi goście. Bardzo proszę.
To znaczy, konsekwentnie od kilku lat resort sprawiedliwości reformuje nasz wymiar sprawiedliwości, między innymi sądownictwo. Staramy się doprowadzić do tego, żeby te procesy były jak najbardziej sprawne i szybkie, chociażby poprzez informatyzację wymiaru sprawiedliwości. Jest wiele elementów reformy, które jeszcze trzeba dokonać. My mamy gotowe projekty ustaw, które czekają na wdrożenie, ale proszę zauważyć, jaka jest presja też z zewnątrz. Samo stworzenie Izby Dyscyplinarnej dla sędziów spowodowało, że dzisiaj Polska jest pod pręgierzem ataków ze strony eurokratów, którzy no, obiecywali jeszcze całkiem niedawno, że nie będą stosować wobec Polski szantażu, jeżeli chodzi o środki z KPO, jeżeli chodzi o mechanizm pieniądze za praworządność. Tymczasem między innymi ta Izba Dyscyplinarna, bo nie tylko o nią chodzi, jest takim powodem, dla którego cały czas próbuje się nam wmówić, że z tego powodu bezprawnie środki Polsce nie są przyznawane. Także musimy pamiętać, że tu jeszcze jest bardzo wiele takich czynników zewnętrznych, które wpływają na obecną sytuację. Jakie jest tego źródło? No myślę, że większość osób wie, że po 1989 roku w Polsce nie doszło do reformy wymiaru sprawiedliwości wówczas, nie doszło do lustracji w wymiarze sprawiedliwości. Często sędziowie czy potomkowie, bo też tworzyły się pewne klany sędziowskie, tych, którzy kończyli tak zwane duraczówki w latach 40., w latach 50. i po tym krótkim szkoleniu orzekali wówczas. Niestety wielu z nich, polskich patriotów, skazywało na śmierć bądź długoletnie więzienia. Później w latach 80. chociażby osoby uczestniczące w karnawale Solidarności i później w protestach także skazywali na długoletnie więzienia. Ci sami ludzie pozostali w tym systemie i ten system do końca się nie zmienił, chociaż już mamy do czynienia z wymianą pokoleniową i zawsze staram się to podkreślać, że piętnować trzeba zachowania sędziów, którzy właśnie orzekają w sposób niesprawiedliwy, którzy naruszają prawo, naruszają pewne też i zasady współżycia społecznego, bo znamy wiele nagrań z procesów sądowych, gdzie faktycznie sędziowie wykorzystują swoją pozycję w stosunku do innych uczestników postępowania sądowego, ale jest też bardzo wielu sędziów, którzy rzetelnie starają się pracować na jak najlepsze imię tej grupy zawodowej, którą reprezentują, więc musimy pamiętać o tym, także o tych osobach, żeby nie wrzucać do jednego worka wszystkich, ale rzeczywiście konieczne jest kontynuowanie reform wymiaru sprawiedliwości, które przygotował zespół pod kierownictwem pana ministra Zbigniewa Ziobro.
Polski system prawny w obronie najsłabszych, temat naszego spotkania. Halo, bardzo proszę. Halo.
Nie będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja mam pytanie, co właściwie mogę zrobić...
Kogo witamy, skąd?
W Niemiec, Kolonia.
Prosimy.
Ja chciałem się zapytać panów ministrów, co ja mogę zrobić w mojej sytuacji, a sytuacja była taka, że to w czasie COVID-u z wykorzystaniem jakby istniejących przepisów pani obrońca mojej żony po prostu dała instrukcje, szczególne instrukcje, co po prostu ma robić, żeby po prostu zniszczyć mnie jako człowieka po 22 latach małżeństwa. Czyli wprowadzić, no zostałem ukarany jak największy przestępca, czyli zakaz zbliżania się na 100 metrów do domu. Wynająłem detektywa. Detektyw uzyskał pewne materiały, są to nagrania, gdzie po prostu definitywnie pokazują, że ona została mailowana, że zostało wykorzystane prawo, natomiast żaden obrońca, żaden prawnik nie chciał się przeciwstawić no tej pani obrończyni, tak? Tam jest po prostu wszystko czarno na białym. Natomiast jeżeli te nagrania przedstawiałem policji, no niestety policja powiedziała, że to jest nielegalne, po prostu naturalne zbywanie. Mam oczywiście te nagrania, nie wiem komu je przekazać generalnie, żeby po prostu można było, no nie wiem, ukarać kogoś, kto po prostu działa niezgodnie ze swoim sumieniem, no bo to po prostu dowiedziałem się, że ta pani prawnik cały czas działa. Znam jedną sytuację, jeszcze nie spotkałem się z panem, ale prawdopodobnie działając w ten sam sposób z czwórką dzieci mężczyznę doprowadzili do skazania na jeden rok. Mhm. Mi się na szczęście udało uniknąć więzienia, no niestety musiałem emigrować, jestem w Niemczech teraz. To był czas covidowy, nie można było do psychologów się w ogóle dostać, bo praktycznie nikt się tam nie działał. Próbowałem do instytucji.
Panie Waldemarze, przepraszam, że wejdę w słowo. Pozwoli pan, że również i przeniesiemy tutaj możliwość odpowiedzi, ustosunkowania się, na ile to jest możliwe, bo prawda, tutaj myślę, że bez znajomości również i pewnych dokumentów jest to dość trudne, ale na ile to jest po prostu możliwe w tych warunkach, w których się teraz znajdujemy i w tej okoliczności, to bardzo bym poprosił naszych gości.
Tak, rzeczywiście, no, trudno jest odnosić się tak bardzo szczegółowo. Zresztą myślę, że nawet nie byłoby to właściwe, żeby publicznie odnosić się szczegółowo do jakiejś konkretnej, indywidualnej sprawy, jeszcze o charakterze takim wrażliwym czy delikatnym, rodzinnej, ale to na pewno to, co warto zrobić, to w każdej sytuacji takiej można rzeczywiście zwrócić się o ochronę sądową. Może pan czy mieć swojego adwokata, czy poprosić o wsparcie tej wspomnianej nieodpłatnej pomocy prawnej. Też na stronach ministerstwa jest wiele wzorów pism, z których można skorzystać. Też oczywiście zawsze Ministerstwo Sprawiedliwości może, no ministerstwo nie może udzielać porad prawnych, bo jesteśmy organem, a nie doradcą prawnym, ale też w trybie skargi po prostu może pan napisać do Ministerstwa Sprawiedliwości, do ministra sprawiedliwości i mogę zapewnić, że każde takie pismo jest ze starannością analizowane. Oczywiście gwarantować takiego czy innego charakteru odpowiedzi nie mogę, bo to rzeczywiście wymaga oceny, ale to, co można zagwarantować, to, że z należytą starannością najwyższą każda taka sprawa jest rozpatrywana.
Polski system prawny w obronie najsłabszych. Temat dzisiejszego naszego spotkania na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja. Przypomnijmy, naszymi gośćmi są pan dr Marcin Romanowski oraz pan Piotr Cieplucha, wiceministrowie sprawiedliwości, suwerenna Polska. Tutaj również i temat związany z lichwą, bo do niedawna no, pod tym względem lichwy Polska nie należała do krajów cywilizowanych. I od 17 listopada 2022 roku, kiedy to opublikowano w Dzienniku Ustaw, właśnie ustawę o przeciwdziałaniu lichwy, co się zmieniło od tego momentu?
No przede wszystkim górna granica oprocentowania kredytów, przede wszystkim to, że nie może być czegoś takiego jak dyktat małego druczku. Pamiętamy wszyscy te pewne porady, które się w wielu różnych mediach pojawiały w stosunku do osób, które chciały zaciągnąć kredyt, żeby dokładnie przeczytały całą umowę, żeby zweryfikowały to, co jest właśnie tym małym druczkiem zapisane gdzieś tam na końcu, bo są to istotne kwestie. Kwestie związane z tą rzeczywistą roczną stopą oprocentowania, bowiem no, tutaj na bazie wprowadzania klientów w błąd doprowadzano do tego, że wiele osób straciło majątki swojego życia, wiele osób później musiało spłacać o wiele wyższe raty kredytów niż pierwotnie zakładano na podstawie takiej ogólnej analizy umowy, że powinni płacić. Oczywiście nadal zachęcam wszystkich do tego, żeby czytali każdy dokument dokładnie przed podpisaniem, bo no, nic nie zapewni nam takiego bezpieczeństwa jak zapobieganie nieszczęściu i przezorność. Natomiast dzisiaj przepisy zostały tak skomponowane, teraz jeszcze wiosną zostały rozszerzone na szczególną grupę zawodową rolników, bo tutaj również mieliśmy do czynienia z tym procederem lichwy, że te przepisy zostały wprowadzone wcześniej. W wielu przypadkach minister sprawiedliwości, pan Zbigniew Ziobro, korzystając w tym wypadku akurat z prerogatyw, które wiązały się z pełnieniem przez niego funkcji prokuratora generalnego, występował na przykład w ramach instytucji skargi nadzwyczajnej w pewnych sytuacjach już tych naprawdę bardzo drastycznych, jak to, że ktoś pożyczył 500 zł, a później musiał kilkaset tysięcy złotych oddawać. To były takie najbardziej drastyczne przypadki. Często ofiarami właśnie też takich nieuczciwych instytucji właśnie dzieci, którzy mają trudność, żeby związać koniec z końcem. Często również seniorzy właśnie padali ofiarami tego typu no, oszustów, bo ja myślę, że nie można tego nazwać inaczej. Także dzisiaj się to zmieniło.
Rozmowy niedokończone na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja. Zapraszamy kolejną osobę do współtworzenia czasu naszego spotkania. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Raz i zawsze.
Kłania się Janusz ze Śląska. Kłaniam się ojcu redaktorowi oraz panu ministrom. I ja, jak pozostali rozmówcy, chciałbym skrótowo przedstawić sytuację walki o sprawiedliwość w systemie niesprawiedliwości. Moja sprawa dotyczy tej takiej wrażliwej sfery, czyli rozwodu, a przede wszystkim dzieci.
Halo? Tak, panie Januszu, słyszymy pana dokładnie.
I postaram się skrótowo jakoś wyjaśnić, o co chodzi. Od 5 lat monitoruję, piszę pisma, zwracam się do osób odpowiedzialnych za wymiar sprawiedliwości, czyli za Wydział Praw Rodzinnych i Nieletnich, sytuacją, w której małżonka składa pozew o rozwód. Na to nie mam wpływu. Jestem oskarżany, że jestem despotą, oprawcą, brutalem, zboczeńcem i tak dalej. Nie przedstawia na to jakichkolwiek dokumentów, dowodów uprawnieniających. Ja wnioskuję o opiekę naprzemienną dla dzieci, żeby tym dzieciom zapewnić to naturalne prawo obydwojga dzieci, obydwojej córki, synu do obydwoje rodziców. I w sądzie spotykam się z sytuacją, w której mimo tego, że nie ma jakichkolwiek przesłanek dowodów oskarżenia żony, sąd odbiera dzieci na podstawie opinii RODK, która została wydana niezgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i to, co pan minister Romanowski mówił o wysłuchaniu dzieci, używa sobie wysłuchania dzieci do stwierdzenia, że dzieci nie chcą taty, nie chcą opieki naprzemiennej, nie chcą, żeby tak miały prawa rodzicielskie i chcą, żeby te prawa posiadała mama. i sporządziłem też, poprosiłem o analizę prawną panią mecenas, która jest jednocześnie biegłym psychologiem sądowym. I tak jak mówiłem, zwracałem się przez te 5 lat do osób odpowiedzialnych za ten dział, czyli za rodzinne i nieletnie. Do dzisiejszego dnia nie jestem w stanie, nie otrzymałem jakiejkolwiek pomocy oprócz zdawkowych odpowiedzi z ministerstwa, że sąd jest niezawisły, niezależny, nie można nic zrobić, albo ewentualnie każdy by chciał, żeby wyrok był jego pozytywny. I teraz zwracam się do pana ministra Romanowskiego, bo ja też miałem okazję rozmawiać z nim 9 stycznia, gdzie gościł w studiu razem z panem Michałem Warchołem. I po prostu, jeśli pan minister by był na tyle, nie wiem, wrażliwy, bo ja już miałem kontakt, pierwszy szansę i pan minister jakby powiedzmy odzajemnił tą moją sprawę, znaczy zainteresował się, ale odpowiedź ministerstwa jest, tak mówiłem, że każdy by chciał dobry wyrok dla siebie, pozytywny i sądzę nazwiczy niezależny. Sądzę, żeby nie przedłużać, miałbym prośbę do pana ministra, czy byłaby jakaś szansa, żeby poświęcić mi te 10-15 minut takiej bezpośredniej rozmowy, żeby można po prostu porozmawiać na temat sytuacji moich dzieci. 15 czerwca miałem spotkanie u psychologa z synem, 16-letnim chłopcem, który oświadcza, że on nie chce taty, nie chce relacji z tatą, wyrzeka się taty. Mam jasne i wyraźne ostrzeżenie pana psychologa. Proszę zwrócić sobie uwagę na sytuację syna, na to, że to grozi niebezpieczeństwem próby samobójczej. Do takich prób samobójczych dochodziło w domu mojej żony, że jej siostra opuściła się takie próby samobójcze. Dlatego prosiłem pana ministra, jeśli była taka możliwość, o jakieś spotkanie krótkie, porozmawianie, jeśli pan minister oczywiście znajdzie czas dla mnie.
Dziękujemy panie Januszu za ten głos również w naszym dzisiejszym spotkaniu. Tutaj przekazuję również i tę sprawę poproszonemu panu ministrowi Romanowskiemu, ale jednocześnie zapytaniem, bo widzimy, to jest kolejne tego typu sprawy, może nie co do meritum, ale pewnego rodzaju poszukiwanie sprawiedliwości, poszukiwanie pewnego rodzaju pomocy, o może tak bardziej, prawda? Gdzie osoby, które czują się pokrzywdzone, gdzie taką pomoc mogą uzyskać, prawda? Bo wiemy, że antena radia, telewizji w ramach rozmów niedokończonych to jest bardzo ograniczony czas. Gdzie takiej pomocy można szukać?
Tak, to cały system instytucjonalny, który mamy, ma służyć temu, żeby każda instytucja w zakresie swojej kompetencji była tym miejscem, gdzie można dochodzić swoich praw, sprawiedliwości. Doskonale też rozumiemy, że nie każda instytucja zawsze działa idealnie. Po to właśnie jest system odwoławczy. Ja oczywiście bardzo chętnie poświęcę ten czas panu Januszowi, natomiast też proszę właśnie pamiętać o jednej rzeczy, że Ministerstwo Sprawiedliwości nie ma władzy, żeby zmieniać wyroki sądów. My możemy co najwyżej w pewnych bardzo określonych, wąskich przez prawo sytuacjach wnosić nadzwyczajne środki odwoławcze, ale z tego, co mogę się zorientować w tej sprawie na podstawie tej bardzo ogólnej teraz przekazanej informacji, raczej tego typu możliwość tutaj nie zachodzi, więc oczywiście rozmowa, wysłuchanie, ale to jest ostatecznie decyzja sądów. Sądów, które działają, jak doskonale wiemy, różnie i między innymi dlatego tak ważna i potrzebna jest reforma wymiaru sprawiedliwości i tak ważna i potrzebna jest też, potrzebne są te zmiany, o których chociażby mówiliśmy jeszcze przed chwilą, bo w tych sprawach właśnie, czyli to wysłuchanie dziecka, ono musi być przeprowadzone naprawdę bardzo dobrze i bardzo starannie przez sędziego i te obowiązki szkoleniowe, które kierujemy w stosunku do sędziów, właśnie są ukierunkowane na takie sytuacje, żeby sędziowie mogli rozpoznać, wysłuchując dziecka, zidentyfikować sytuację, gdzie dziecko na przykład może być manipulowane. Ja nie chcę rozstrzygać oczywiście, czy w tej sytuacji coś takiego miało miejsce, czy nie, bo to nie jest moja rola i nie mam do tego podstaw, ale ważne jest to, żeby sędzia po prostu miał te kompetencje. No bo też zdajemy sobie sprawę wszyscy doskonale, że te sprawy rodzinne są bardzo trudne i jeżeli dojdzie do konfliktu między rodzicami, no to niestety, ale i jeden, i drugi rodzic jest w stanie góry poruszyć, żeby wygrać tę batalię o opiekę nad dziećmi. Dlatego Patrzę na to też szerzej. Przepraszam, że na kębie tego osobistego świadectwa pana Janusza powiem też o takich rzeczach może bardziej ogólnych, systemowych, mianowicie fakt, że chcemy wprowadzić do polskiego systemu prawnego jeszcze szerzej w tych sprawach rozwodowych czy okołorozwodowych mediacje. Po to właśnie, żeby ten poziom konfliktu obniżać. Ja wiem, że nie zawsze jest to możliwe, ale w wielu przypadkach tak. Chociażby fakt, że w 10% pozew rozwodowy jest wycofywany. Gdyby to zadziało się na etapie mediacji, a nie sprawy sądowej, to już 10% spraw w sądach mielibyśmy mniej. Myślę, że dzięki mediacjom tych spraw w ogóle byłoby mniej, a nawet te, które jednak skończyłyby się postępowaniem rozwodowym, byłyby znacznie krótsze. Nie dlatego, że chcemy przyspieszać rozwody, tylko dlatego, że wiele spraw rozwodzący się małżonkowie mogliby ustalić w drodze bardziej konsensualnej, a więc obniżenie poziomu konfliktu i, przepraszam znowu za to wyrażenie, ale zwolnienie więcej tego miejsca dla tych spraw, które rzeczywiście potrzebują więcej uwagi sędziów. Jeszcze raz, przepraszam, że przy okazji sprawy indywidualnej czyjejś trudnej sytuacji rodzinnej mówię o sprawach systemowych, ale trochę taka jest nasza rola jako urzędników państwowych, żeby myśleć w perspektywie systemu i ten system naprawiać. System nigdy nie będzie indywidualny, zawsze będą zdarzały się błędy, pomyłki, ale naszym zadaniem jest to, żeby było ich jak najmniej i też w miarę możliwości w takich indywidualnych sytuacjach ingerować i pomagać, ale zawsze tylko w granicach prawa.
Polski system prawny w obrębie najsłabszych, temat, który podejmujemy w ramach dzisiejszych rozmów niedokończonych. Za tę część bardzo serdecznie dziękuję naszym gościom. Są nimi pan dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, i pan Piotr Cieplucha, wiceminister sprawiedliwości z suwerennej Polski. Bardzo dziękuję za ten czas, za również podzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem, tym, co zostało zrobione, tym, co jeszcze trzeba uczynić, aby tej obrony było więcej, zwłaszcza właśnie w kontekście najsłabszych. Dziękuję naszym widzom oraz radiosłuchaczom za ten wspólnie spędzony czas. Zapraszam na godzinę 21:30 na antenę Radia Maryja, gdzie będziemy kontynuować czas naszego spotkania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.